między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Tydzień temu w Między Niebem a Ziemią wyemitowaliśmy pierwszą część rozmowy Beaty Sylwestrzak z arcybiskupem Berlina Heinerem Kochem, który przebywał z wizytą w Poznaniu. Dziś druga część tego wywiadu, w którym arcybiskup Koch opowiada o sytuacji współczesnego kościoła w Niemczech.
Doświadczenie w Watykanie. Był tam ksiądz arcybiskup odebrać paliusz. Tak, było to dla mnie bardzo ważne. Było to wielkie wydarzenie, gdy papież Franciszek dał mi paliusz. To wielkie wyzwanie dla wschodnich Niemiec. W trudnych okolicznościach musimy iść do przodu, krok po kroku. Musimy iść razem w mej diecezji. Myślę, że razem jesteśmy bardzo ważni dla kościoła w Niemczech, również w zachodniej części. Znaczenie paliusza. Paliusz to specjalny znak dla arcybiskupów, to specjalny znak troski i dobrego pasterstwa. Jako ksiądz z 37-letnim doświadczeniem posiada może jakieś porady dla młodych kapłanów. W Berlinie 80% ludzi jest nieochrzczonych. Nie ma innej drogi, jak tylko droga Twego serca. Wiara chrześcijańska nie jest sumą doktryn, ale to moja relacja z Bogiem. Nie możemy mieć żadnego połączenia z ludźmi, jeśli nie posiadamy wielkiego serca. To może wrócą kiedyś do wiary w otwarte serce Pana Boga dla nas. Wiara tych Niemców, którzy uczestniczą w liturgii. W Berlinie ten, kto jest ochrzczony, ten jest ochrzczony. Nie opuszcza kościoła. W latach 60., aby stać się chrześcijaninem, trzeba było przeciwstawić się ludziom, rządowi, społeczeństwu. Ochrzczeni są przekonani o swym chrześcijaństwie. To dla mnie przyjemność widzieć, że to nie jest tradycja, to jest decyzja. Był też ksiądz arcybiskup sekretarzem generalnym przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Kolonii. Tak, w 2005 roku. To był wspaniały czas. Mieliśmy wiele pracy, co było trudne. Robi się to tylko raz w życiu. Jeśli udaję się do diecezji zagranicznych na całym świecie, zawsze spotykam młodych, którzy byli w Kolonii. Był to dla nas bardzo ważny czas. Do przygotowań włączyli się młodzi z całego świata. Przez prawie 2 lata żyliśmy razem, pracowaliśmy razem, modliliśmy się razem. Staliśmy się bardziej chrześcijanami. Mogliśmy przygotować Światowe Dni bardzo dobrze. Dla mnie był to bardzo ważny czas. Nauczyłem się wielu rzeczy, przebywając z młodymi, dzień po dniu. I niektórzy, co ze mną pracowali, przyjechali ponownie, lub ja przyjechałem do nich, do USA, do Francji. Utrzymujemy kontakt również dzięki nowym środkom komunikacji. Czy współpracuje wciąż ksiądz z młodymi? Musimy rozwinąć współpracę, ale mamy dobrą sytuację. Jestem zadowolony. Wspólnoty młodych w Niemczech. Wspólnoty rosną. Zawsze najpierw jesteś katolikiem. To niemożliwe w tej sytuacji, aby żyć samotnie w Chrystusie. Potrzebujesz wspólnoty. Nie możesz być sam. Nie możesz kroczyć samotnie. To jest niemożliwe. I młodzi są wdzięczni za wspólnotę, chociaż jest mała. Wspólnoty katolickie wciąż rosną. Myślę, że jest to nowa forma życia w Kościele. Jak niemieccy katolicy mogą być świadectwem dla Polaków? W Niemczech jest około 40 milionów katolików, a protestantów około 29. Ale to całkowicie inna sytuacja na południu, na zachodzie i na wschodzie Niemiec. We wschodniej części, a dokładniej w Berlinie, żyje 10% katolików i 90% protestantów. Większość ludzi jest nieochrzczona od pokoleń. W pewnym czasie chrzest nie był dozwolony. Wielu zapomniało o wierze. Obecnie wiara rośnie i liczba katolików wzrasta. Ale muszę mówić prawdę tym ludziom, słowo po słowie. Nie mogę wyjaśniać wielkich terminów teologii. Muszę wskazywać na konkretny punkt. Jaki jest sens wiary? Muszą widzieć, że Bóg istnieje oraz że życie jest czymś więcej niż przestrzenią między narodzinami a śmiercią. I tam właśnie jest nadzieja, że nie jesteś sam. Miłość, caritas, jest dla nas ważna. Oni czują, że chrześcijanie mają serce, bo nie zapominają o nienarodzonych, umierających, biednych. To wielki znak w Niemczech. Jak Polacy i Niemcy mogą się wzajemnie wspierać jako katolicy? W Berlinie jest wielu polskich katolików, którzy tworzą liczne i żywe wspólnoty. Zauważa się dużą liczbę dzieci i odbywa się wiele chrztów. Jestem szczęśliwy, że żyją z nami. Wielu Polaków urodziło się w Berlinie. Nie ma problemu z integracją. Mówią po niemiecku perfekcyjnie. Świetnie uczą się w niemieckiej szkole. Ale zawsze czuję, że mają własną polską kulturę oraz sposób modlitwy, sposób śpiewania i sposób tworzenia wspólnoty w parafii. I są dla nas ważni, bo mogą nam powiedzieć o sile wiary, którą posiadają. To znaczy, którą mieli przez lata w Polsce, a teraz w Berlinie. Ale muszę też powiedzieć, że istnieje duża liczba polskich katolików, nie przychodzą na Eucharystię, na modlitwę. Jest to dla mnie duży problem. Oraz dla Polaków, którzy widzą swych rodaków, którzy nie przychodzą do kościoła i tracą kontakt z wiarą krok po kroku. Niemieccy katolicy mogą być dla nas przykładem. Kościół w Kolonii czy w Monachium może uczyć się z naszej sytuacji w Niemczech Wschodnich. Jesteśmy przekonani, że dobrze być chrześcijaninem. Możemy dzielić się wiarą z ludźmi, bo żyje w nas ogień serca. Niech Bóg was błogosławi.
Ile zostało nocy, dni? Nikt tego nie wie, tylko ty. Ile radości, smutku, łez. Nikt tego nie wie, ty wiesz, ty wiesz, ty wiesz. Ze mną, Panie, zrób co chcesz, przyjdź do mnie, proszę, gdy przyjdzie kres. I niech odwagi starczy mi, by prosto w twarz spojrzeć. Cicho, szepnij mi, jestem. szepnij mi, jesteś w mym sercu. Nie śpij, nie śpij, nie śpij. Do ucha cicho szepnij mi, jesteś w mym sercu, uwierz mi i niech odwagi starczy mi, by prosto w twarz spojrzeć ci.
Między niebem a ziemią.
A teraz, mówiąc klasykiem, coś z zupełnie innej beczki. Zapraszamy do Lubinia, by pomedytować o medytacji. W tamtejszym opactwie ojców benedyktynów od blisko 30 lat działa ośrodek medytacji chrześcijańskiej. Do niedawna ta podkościańska wieś była jedynym miejscem w Polsce, gdzie uczono i praktykowano medytację według starochrześcijańskiej tradycji modlitwy monologicznej. Ośrodek założył ojciec Jan Bereza, a po jego śmierci prowadzi go ojciec Maksymilian Nawara, którego wspomaga poznaniak, świecki nauczyciel medytacji Dariusz Chybel. Obu pytamy, czym jest medytacja.
Możemy powiedzieć w naszym kontekście tutaj klasztoru w Lubinie o medytacji chrześcijańskiej, czyli o pewnym sposobie bycia w obecności Bożej. Czyli próbujemy się zatrzymać w naszym życiu, próbujemy zdystansować się od naszych myśli, próbujemy zdystansować się od naszych emocji, od tego, co zazwyczaj wiedzie prym w naszym życiu i jakby stanowi jego główną treść, po to, żeby znaleźć to miejsce, ten spokój, tą przestrzeń, w której w tej miłującej obecności staramy się wytrwać, czyli powracając nieustannie do jednego świętego wezwania, delikatnie, łagodnie, adoracyjnie, tak żeby wszystko inne odchodziło i zostawało to, co jest najbardziej istotne, czyli sama obecność. Czyli innymi słowy, jakby krótko scharakteryzować medytację, być wobec tego, który jest.
To jest działanie rozumowe?
To jest przede wszystkim bycie. To jest kwestia integracji siebie samego, swoich władz w takim prostym doświadczeniu modlitwy, bo trzeba też jasno powiedzieć, że to jest forma modlitwy. Jest dobry przykład związany z miłością, jak to jest, ponieważ miłość można wyrażać w bardzo różny sposób, poprzez różne nasze władze i różnego rodzaju działania. Można ją wyrażać poprzez słowa, poprzez intensywne myślenie o ukochanej osobie, przez jakiś rodzaj aktywności, ale można też wyrażać miłość i ktoś, kto ma głębokie doświadczenie miłości, to zna to, po prostu być z ukochaną osobą, trzymać ją za dłoń, czy leżeć w przytuleniu, czy iść na spacerze. Nie trzeba tam żadnej specjalnej aktywności, tylko całość tego wyrażenia miłującej obecności, czy w tym wypadku modlitwy, sprowadza się do bycia. Czyli z perspektywy medytacji mówimy, że to nie jest myślenie o Bogu, tylko bycie przed Bogiem, czy bycie w Bogu. I w tym sensie to mówimy o takim rodzaju modlitwy.
To jest bycie bez słowa?
To może być w tej tradycji, do której nawiązujemy, stosujemy określone słowa, święte słowa związane z tradycją modlitwy, do której nawiązujemy. To jest modlitwa monologiczna, trzeba to wyjaśnić. Modlitwa monologiczna, a więc z greckiego monos logos, czyli jedno słowo, jedno wyrażenie. I to było słowo czy wyrażenie, które prowadziło tę osobę, która praktykowała modlitwę medytacyjną, do Boga. Ono było jakby strzałą, która prowadziła do Boga, ale przychodzi też taki moment, że to słowo jakby odchodzi. Ono spełniło swoją świętą rolę i przychodzi doświadczenie po prostu miłosnego trwania, jak w takim miłującym uścisku.
Czyli można powiedzieć, że to słowo jest takim kluczem do medytacji?
Słowo jest taką kotwicą, która pozwala nam pójść głębiej niż tylko zatrzymanie się na takim poziomie tego, co nam się myśli w głowie. i podążania za tym, co nam się myśli w głowie. Słowo zatrzymuje na tym, co jest najbardziej istotne, czyli skupia nas na obecności Bożej. Najczęściej mówimy też o powtarzaniu imienia Jezus na przykład, a samo imię Jezus w całej tradycji biblijnej oznacza obecność, więc to jest też takie mocne zakotwiczenie tej praktyki w tym, co jest najbardziej istotne. Oczywiście trzeba też powiedzieć, że w samej medytacji nie dążymy do jakiegoś stanu bezmyślności.
Ekstazy.
Nie dążymy do jakichś takich stanów nadzwyczajnych, tylko głównie nam chodzi o to, żeby ta przestrzeń pomiędzy mną a myślą stawała się coraz większa. Najczęściej funkcjonujemy w ten sposób, że kiedy pojawia się nam myśl, to my jakoś za tą myślą podążamy. Często tutaj stosujemy w Lubinie takie porównanie do psa, który merda ogonem i czasami można zobaczyć takiego psa, który biega za ogonem i właściwie nie wiadomo, czy to on merda tym ogonem, czy to ogon merda psem. I bardzo często właśnie w odniesieniu do myśli jest podobnie w naszym życiu, że to już sami nie wiemy, czy to my myślimy te myśli, czy to te myśli kierują tak od razu naszym życiem na zasadzie impulsu i reakcji na impuls. Więc zatrzymanie w bezruchu, powrót delikatny, łagodny do oddechu, do którego doklejamy w sposób taki adoracyjny to wezwanie, on umożliwia nam właśnie po pierwsze uświadomienie sobie tego chaosu, który jest w środku, czyli tej gonitwy myśli, a po drugie daje nam także metodę do tego, żeby nie dać się wciągnąć przez tą gonitwę myśli, tylko żeby skupić się na jednym. To znaczy, innymi słowy, odzwyczajamy umysł od błądzenia, a przyzwyczajamy go do jednego.
Medytacja wymaga ćwiczeń?
To jest forma praktyki. Jak każda wartościowa rzecz nie wydarza się sama z siebie, można sobie teoretycznie wyobrazić bardzo zaawansowane osoby w życiu modlitwy czy w życiu duchowym, że po prostu siadają i ta praktyka po prostu płynie, ale w naturalny sposób ona wymaga pewnego wysiłku, to jest pewna forma metody i dotyczy ona zarówno nas współczesnych, jak gdy czytamy stare teksty, to też możemy tam zobaczyć, że mnisi czy inne osoby po prostu zmagały się z doświadczeniem modlitwy, także z doświadczeniem w przypadku praktykowania tej formy medytacji. Więc ona ma ten aspekt ćwiczenia, metody i nie ma co tego ukrywać.
Ale trzeba się do tej formy kontemplacji przygotować.
No tak, jest określone słowo, jest oddech, jest też postawa ciała.
Ale w sensie takiego, kolokwialnie mówiąc, treningu.
Nie chciałbym używać słowa trening, ponieważ ono ma złe konotacje i kojarzy się z takim fitnessem duchowym, a medytacja, do której my nawiązujemy, to nie jest fitness duchowy, to jest praktyka, to jest bardzo ładne słowo, bo praktyka wiąże się z pewną kultywacją. To jest trochę tak, jakbyśmy nawiązali do ogrodu, że jesteśmy ogrodnikami własnego ogrodu. On jest często zachwaszczony przez różnego rodzaju myśli czy emocje, pożądania, jesteśmy rwani w tysiące kierunków, natomiast przychodzi ogrodnik, czyli ja sam przychodzę do swojego ogrodu i staram się ten ogród pięknie uporządkować.
Powyrywać te chwasty.
Powiedziałbym, możemy użyć tego obrazu, że powyrywać chwasty, ja bym bardziej powiedział, że popielęgnować tam, tak? Bo kiedy mówimy o chwastach, to musielibyśmy powiedzieć, tak jak tu ojciec Maksymilian powiedział, to nie jest tak, że my jesteśmy przeciwnikami myśli, czy przeciwnikami emocji, wręcz przeciwnie, to są nasze wartościowe cechy osobowościowe, czy osobowe, więc chcemy je tylko pięknie, jakby pozwolić im wzrastać w taki sposób, że nie jesteśmy niewolnikami tych myśli, czy emocji, czy pożądań, czy jakichś zmysłowych odniesień, tylko pozwalamy pięknie temu być, żeby to się zintegrowało w tym jednym, w tym doświadczeniu prostej obecności. Ale to nie ma nic wspólnego z jakimś złym traktowaniem naszych władz wewnętrznych. I w tym sensie ten obraz pielęgnowania własnego duchowego ogrodu to ma ten wymiar właśnie uporządkowania.
To nie jest łatwa praktyka duchowa, prawda?
Każda poważna praktyka duchowa wymaga wysiłku i myślę, że to wszystko zależy też od tego, jakie są motywacje tych, którzy rozpoczynają tę praktykę. Trzeba nauczyć się siąść. Pozycja, którą zajmujemy, ona nie jest przypadkowa, ponieważ ta pozycja ciała ma nam pomóc w takim byciu przytomnym przez dłuższy okres czasu. Jest ta przedziwna zależność ciała i umysłu, że to ciało pociąga za sobą umysł, więc staramy się siedzieć nieruchomo. Ten bezruch ciała jest bardzo ważny dlatego, żeby ten umysł się mógł wewnętrznie uspokajać. Staramy się zwrócić uwagę na oddech, delikatnie, łagodnie, uszanować ten cykl wdechu, przerwy, czyli bezdechu, wydechu i znowu przerwy i delikatnie dołączyć do tego formułę. Sama metoda bardzo prosta, ale praktyka okazuje się bardzo wymagająca, dlatego że trwanie przez dłuższy okres bez ruchu i powracanie do takie łagodne do samej obecności stanowi wyzwanie, dlatego że ono ujawnia bardzo wiele rzeczy, które jest w nas, ujawnia wiele chaosu, który nosimy i to czasami jest bardzo trudne do tego, żeby rzeczywiście sobie z tym poradzić. Więc nawet takie okresowe, tylko co jakiś czas zatrzymanie się w medytacji już jest wyzwaniem, a na pewno już dużym wyzwaniem, jeśli ktoś traktuje ją poważnie i chce, żeby ona była częścią jego życia i poświęca na to określony czas i daje tej praktyce określoną przestrzeń. Na pewno praktyka medytacji, chociaż bardzo prosta w swojej formie, jest wymagająca.
Każdy może medytować, czy trzeba mieć odpowiednie predyspozycje?
Nie ma może specjalnych predyspozycji, ale na pewno trzeba mieć pewien rodzaj tęsknoty duchowej za tego rodzaju doświadczeniem. I gdy nie ma tej tęsknoty, no to oczywiście można podejść do praktyki medytacyjnej z różną motywacją i de facto tak się dzieje, że ludzie, którzy przyjeżdżają na przykład na sesje medytacyjne, bardzo często szukają wyciszenia, albo mają jakieś problemy, albo na przykład można spotkać osoby, które troszeczkę pod wpływem mody interesują się medytacją.
Czyli medytacja jako terapia, tak?
Ona ma de facto swój taki aspekt terapeutyczny, chociaż wcale nie jest żadną terapią, to też trzeba jasno powiedzieć, ale no ludzie powiedzmy szukają czegoś, mają jakieś zainteresowanie, jakaś ciekawość, coś przeczytali. I to są dobre punkty do tego, żeby wyjść od tych punktów i popatrzeć, poszukać, popukać w siebie wewnątrz, co z tą praktyką mogę zrobić, dokąd ona mnie prowadzi. Ale takim esencjonalnym punktem, najważniejszym punktem, do którego ona powinna ostatecznie zmierzyć, to jest tęsknota za Bogiem. To znaczy, Bóg jest esencją, początkiem, źródłem tej praktyki. Jakkolwiek on będzie przeżywany, ale motywacja pragnienia Boga jest kluczową rzeczą w tej medytacji. I tam, przepraszam, motywacja, ona pozwoli oczyścić wiele innych motywów i także zintegrować nas wewnętrznie.
Można sobie wyobrazić medytację bez tego boskiego aspektu?
Można sobie wyobrazić taką medytację i taka medytacja jest obecna, ale my się taką praktyką tutaj nie zajmujemy, mówiąc w skrócie, ale no ona jest możliwa. To jest też dostępne takie doświadczenie. Pewnym na przykład pokłosiem jakichś praktyk medytacyjnych jest to, co jest dzisiaj współcześnie dość modne, czasem także w świecie biznesu, na przykład mindfulness, jako pewna technika uważności. Ona wyrasta z doświadczeń medytacyjnych zarówno wschodu, jak i zachodu i ona nie ma żadnych odniesień, konotacji religijnych, tylko ma taki aspekt właśnie integracyjny, aspekt uważności, aspekt koncentracji. To są wszystko bardzo wartościowe doświadczenia, ale one nie dotykają istoty praktyki modlitwy medytacyjnej, którą jest tęsknota za Bogiem i właściwie trzeba powiedzieć, że w momencie, kiedy ktoś wchodzi na drogę medytacji i ma takie doświadczenie tęsknoty i szukania Boga, to zaczyna orientować całe życie. W pewnym momencie, i to trzeba też jasno powiedzieć, jest trudno wyjść poza praktykę medytacyjną. Ona jest tak, użyję takiego terminu trochę z dziedziny wojskowości, ona anektuje życie, jak wojsko anektuje teren wrogi, tak? Anektuje i po prostu już trudno wtedy. Zaczynasz mieć tęsknotę i pragnienie przeżywania tego rodzaju modlitwy w różnych aspektach swojego życia, bo to jest też istotna rzecz. My nie medytujemy tylko na samej sesji medytacyjnej, tylko my uczymy się praktykować tę modlitwę w codziennym życiu i to jest też bardzo ważny aspekt.
Czy nieodłącznym elementem medytacji, warunkiem niezbędnym jest cisza?
Jest absolutnie warunek konieczny do tego. No, trudno w ogóle mówić o jakimś poważnym traktowaniu życia duchowego, jeżeli ono jest rozgadane. My często powracamy do starożytnych tekstów. Jest taki biskup Diadoch z Fotike z IV wieku, który mówi w sposób bardzo piękny o tej potrzebie ciszy, porównując to do ciepła, które ucieka z łaźni przez uchylone drzwi. I żeby to ciepło duchowe mogło tam rzeczywiście zrobić swoje, żeby mogło rzeczywiście rozgrzać nas od środka, to ono trzeba zamknąć przede wszystkim te drzwi, te wrota naszych ust, żeby tam ono nie uciekało na zewnątrz. Więc rzeczywiście absolutnie cisza, milczenie jest warunkiem koniecznym do tego, żeby wejść w praktykę medytacji. Ale myślimy też o ciszy i o milczeniu nie w kontekście negatywnym, w sensie takim, że to jest coś, co my musimy zachować, żeby medytować. To raczej
i uciec na pustynię.
To jest właśnie tak, że to jedno z drugim się łączy tak spontanicznie samo. To znaczy, że jeżeli ktoś zaczyna medytować, to sam odczuje potrzebę ciszy, a cisza będzie go prowadzić do takiego przytomnego bycia, czy szukania Boga i szukania Jego obecności. Więc to jedno ze sobą jest związane. Nigdy nie odbieramy tego milczenia czy ciszy jako pewnego dyscyplina, które no niestety trzeba zachować, żeby medytować. To raczej bardzo płynnie, delikatnie i bezkolizyjnie przeplata się jedno z drugim.
W dużym mieście, w jego gwarze również można znaleźć ciszę.
Jeżeli myślimy o ciszy jako o pewnej przestrzeni bezdźwiękowej, no to raczej taka przestrzeń nie istnieje. Natomiast jeżeli myślimy o ciszy w sensie zagwarantowania sobie pewnej przestrzeni samotności, w której podejmuję decyzję do tego, żeby samemu nie produkować dźwięków czy hałasu, ale zatrzymuję się na bardziej na tym poziomie słuchania, to w zasadzie nie ma takiej miejsca, gdzie nie mógł znaleźć tej ciszy. I to jest nawet możliwe, taką przestrzeń do znalezienia w bardzo gwarnych miejscach, dlatego że jakby intencja zwrócona jest do środka, to znaczy to słuchanie, podążanie, to bardziej przebywanie w środku z Bogiem daje tą przestrzeń ciszy niż to, co jest na zewnątrz. Starzec Jan Zwałamu mówił bardzo często, że jeżeli masz jakikolwiek nawyk modlitwy, to nawet tykanie zegara nie będzie ci przeszkadzać.
Brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile.
I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
Bóg Twój, Ty Cię wywykł z ziemi egipskiej, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Wybrał Bóg miejsce na pustyni, górę Synaj. Wybrał lud, któremu objawił siebie jako wybawcę z niewoli egipskiej, i wybrał człowieka. Któremu powierzył swe przykazania, Mojżesz. 10 prostych słów, dekalog. Pierwsze wśród nich brzmi właśnie tak. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Człowieka i społeczeństwa, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdą.
Między niebem a ziemią.
Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy w tę przepiękną niedzielę. Mamy 6 sierpnia, czyli święto Przemienienia Pańskiego. Na zachodzie to dzisiejsze święto Przemienienia zostało wprowadzone dopiero w XV wieku, a dokładnie w roku 1457 przez papieża Kaliksta III jako dziękczynienie za odniesione rok wcześniej zwycięstwo nad Turkami pod Belgradem. Jednakże już od czasów świętego papieża Leona Wielkiego to święto zostało wybrane przez Kościół łaciński jako Ewangelia drugiej niedzieli Wielkiego Postu. I w Kościele Zachodnim przemienienie było postrzegane zawsze w swoim wymiarze, nazwijmy to pedagogicznym, bowiem ów święty papież Leon Wielki tak napisze. W przemienieniu chodziło głównie o to, żeby usunąć z serc uczniów zgorszenie krzyża, a także ujawnieniem majestatu i dostojeństwa zapobiec zachwianiu się ich w wierze, jakie mogłoby nastąpić na widok poniżającej, choć dobrowolnie podjętej męki przez Jezusa Chrystusa. Natomiast inaczej jest widziane to święto w Kościele Wschodnim, w Kościele Prawosławnym, czy w duchowości prawosławnej. Tam przemienienie jest widziane jako tajemnica mająca znaczenie sama w sobie, a nie tylko w odniesieniu do wydarzeń wielkanocnych. Święty Anastazy Synajcki tak napisze. Na taborze pojawia się zarys krzyża, objawione zostało piękno Królestwa i ukazane drugie stąpienie i przyjście w chwale Chrystusa. Naszkicowane zostało to, czym będziemy i nasze upodobnienie się do Chrystusa. Święto dzisiejsze pokazuje nam tę drugą górę Synaj, górę jakże cenniejszą od Synaju. Zobaczmy, drodzy, właśnie to święto ukazuje nam, czy ma nam ukazać, naszą przyszłość, która zrealizuje się za pewien czas. Bowiem to święto ukazuje to, co święty Paweł napisze w liście do Filipian, że to On, Bóg, przekształci nasze ciało, poniżone ciało, na podobne do swego chwalebnego ciała. Chrystus przemienił się, by pokazać nam przyszłe przemienienie naszej natury i swoje drugie przyjście. Przemienienie miało miejsce, aby właśnie całe ciało Chrystusa, Kościół, a przecież my jesteśmy Kościołem, czyli całe ciało Chrystusa miało się stąd dowiedzieć, jaka je oczekuje przemiana i w jakiej chwale mogą uczestniczyć Jego członki, skoro Jego głowa tak nią naprzód przyświeca. Znowu cytat ze świętego papieża, świętego Leona Wielkiego. Ja sam, czy każdy z nas, ulegnie owej cudownej przemianie. Zobaczmy, są fragmenty Pisma Świętego, w którym apostoł narodów, święty Paweł, ukazuje nam, czy zaprasza nas również już do przemiany, co my możemy robić, aby uczestniczyć w owej przemianie. Bowiem on w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, tak napisze do ludzi wierzących w Rzymie. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Zobaczmy, to dzisiejsze wydarzenie, przemienienie na górze Jezusa wobec tych trzech uczniów jest nie tylko pewnym wydarzeniem z przeszłości, ale również zaproszeniem do tego, co czeka właśnie nas w przyszłości. Jest zaproszeniem, abyśmy również szli drogą Jezusa Chrystusa. Mamy się przemieniać i upadabniać się niejako, albo żyć bardziej Królestwem Dziecka Bożego. O Królestwie Bożym mówiliśmy sobie tydzień temu, że przyjście Królestwa Bożego to przede wszystkim panowanie Jezusa, Boże panowanie w naszym codziennym, zwyczajnym życiu. Mamy się upadabniać do tamtego Królestwa, którego jesteśmy obywatelami, święty Paweł nam podpowie właśnie dzisiaj, przez przemienianie umysłu. Również przez kontemplację, powie dalej w drugim liście do Koryntian, że już przez kontemplację możemy upadabniać się do Jego obrazu. I zobaczmy, wchodząc w kontemplację, czyli przez trwanie w obecności naszego Króla i Pana, a żyjemy w takim czasie, gdzie jest coraz więcej kaplic wieczystej adoracji, czy też w domu możemy kontemplować ikonę, Pismo Święte, krzyż, właśnie przez to wydarzenie kontemplacji możemy już wchodzić w tajemnicę przemienienia i uczynić to wydarzenie naszym i stać się Jego częścią. Oczywiście potrzeba zaryzykować, poświęcić naszemu Panu czas i regularnie stawać przed Jego obliczem, by nasze życie religijne nie było od okazji do okazji. My mamy wchodzić nieustannie w Jego trwanie, w Jego obecność, tak jak Jezus czynił to ze swoim Ojcem. On nieustannie chodził w Jego obecności, dlatego był nastawiony nieustannie na realizację planów Ojca, na życie Królestwem Niebieskim. Zobaczmy, to dzisiejsze wydarzenie, ono przekracza granice tego horyzontu, który postrzegamy naszymi oczami, tymi fizycznymi oczami. To wydarzenie zaprasza nas, abyśmy spojrzeli jeszcze dalej, spojrzeli na to, czego nie można dostrzec oczami fizycznymi. Zobaczmy, przemienienie, kontemplacja, dotykanie tego innego wymiaru dokonuje się w mocy Ducha Świętego, bo oto mamy na tej górze doświadczenie obłoku. Myślę, że dobrze pamiętamy moment zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w Nazarecie. Wówczas ona została ocieniona obłokiem. Obłok oznacza obecność Ducha Świętego. I bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wejść w ową tajemnicę. Tu znów się pojawia obłok i znowu Słowo Boże podpowiada nam, jeżeli chcemy być przemieniani, niejako od wewnątrz, nie z zewnątrz, przez przymus, przez literę prawa, przez różnego rodzaju czyny, które wykonujemy w naszej religijności, nie przez rytualizm, ale od wewnątrz, mocą nie naszą, ale mocą Bożą, którą jest Duch Święty, potrzebujemy nieustannie wołać: przyjdź Duchu Święty, przyjdź i mnie przemieniaj, upodabniaj mnie coraz bardziej do Jezusa Chrystusa, pomóż mi wejść na drogę Jezusa. Zobaczmy, dzisiejsi uczniowie, którzy towarzyszą Jezusowi, byli zszokowani owym doświadczeniem. Oni zeszli na dół przemienionymi, innymi. Mimo że za chwilę będą jeszcze doświadczać wielu, wielu trudnych momentów w swoim życiu, nawet przy boku Mesjasza. Spróbujmy teraz przejść niejako do naszej codzienności. Co dokonuje się ze mną podczas mszy świętej? To jest dla mnie ów wyjątkowy moment, kiedy mam wchodzić w obecność Jezusa, w obecność Boga, który ofiaruje swoje dziecko w sposób bezkrwawy za zbawienie świata, za mnie każdego, gdzie jest również obecny Duch Święty. Zobaczmy, podczas Eucharystii, w której uczestniczymy, mamy doświadczenie Trójcy Świętej, jak Jezus i apostołowie wówczas na tej wyjątkowej górze przemienienia. Co się ze mną dokonuje? Zobaczmy, jeżeli idziemy na Eucharystię i być może dokładnie nic się nie dokonuje, a jeszcze gorzej, kiedy skupiamy się na wadach, niedociągnięciach kapłana, być może organisty, sąsiada, którego mamy w ławce, czujemy, że chwyta nas tak zwany nerw i nie możemy doczekać się końca Eucharystii. Nerwowo spoglądamy na zegarek, ile jeszcze minut muszę wytrzymać w tym towarzystwie, świętym i ludzkim zarazem, to brakuje nam prawdopodobnie doświadczenia Ducha Świętego, owego obłoku, który przemienia, który pozwolił Jezusowi przemienić się, że Jego twarz stała się inna. I to doświadczenie inności jest doświadczeniem niektórych ludzi. Ja niejednokrotnie widziałem osoby przyjmujące komunię świętą z innym wyrazem twarzy, z Bożym, z takim, którego ten świat dać nie może. Tam dokonywało się, czy dokonuje się nieustannie, owo przemienienie. Dlaczego? Bo jest tutaj obecny Jezus Chrystus. Drodzy, gdzie my jeszcze właśnie możemy doświadczyć owej mocy przemienienia? Przychodzi mi teraz na myśl moja posługa egzorcysty, kiedy dwa razy modliłem się za osoby opętane, prawdziwie opętane, i wydawało się nam już, że żadne modlitwy nasze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Modliłem się też: Duchu Panie, co możemy zrobić? Co ja mogę jeszcze zrobić dla Twoich tych dzieci, młodych ludzi, strasznie umęczonych, udręczonych, zniewolonych, opętanych? Otwórz tabernakulum. Postaw te osoby przede mną, niech wpatrują się w moje oblicze i niech uwierzą w moją miłość do nich. I Ty nic nie rób więcej. I faktycznie kolejna modlitwa, kolejne spotkanie z jedną i drugą osobą mówię: słuchajcie, dzisiaj się nie będę nad Wami modlić. Otworzę Wam tabernakulum, ukażę Wam żywego Pana Jezusa Chrystusa, który jest fizycznie obecny w Najświętszym Sakramencie, a Was proszę tylko, uwierzcie, że tutaj jest dla Was w sposób wyjątkowy. Uwierzcie również, że kocha Was miłością niesamowitą, wyjątkową do końca, bezwarunkową. Nawet jeżeli w waszym życiu dokonały się trudne rzeczy, grzechy, to On was kocha za darmo i nie przestanie was kochać. I proszę was jeszcze o jedno. Przyjmijcie tę miłość, nie zasługujcie na nią, ale przyjmijcie ją dzisiaj do swojego serca, do swojego życia. Drodzy radiosłuchacze, jedna i druga osoba przez kilka minut trwała w takim nastawieniu przed Najświętszym Sakramencie. I w jednym i w drugim przypadku doszło do całkowitego uwolnienia. Te osoby zostały przemienione w wierze, trwając przed Najświętszym Sakramentem. Zobaczmy, to doświadczenie jest na wyciągnięcie ręki dla każdego z nas, bo Jezus przychodzi jako żywy Bóg. I my prawdopodobnie dzisiaj przychodzimy na Eucharystię do Kościoła z wieloma trudnymi rzeczami, zmartwieniami, lękami, obciążeniami naszego serca, naszego umysłu, naszej woli. Przychodzimy, jesteśmy w Kościele przed Panem, i niestety wychodzimy nieprzemienionymi, a możemy wyjść uwolnionymi od tego wszystkiego. Kiedy? Kiedy właśnie uwierzę, że tutaj dla mnie jest Pan, że On również dzisiaj w Eucharystii daje mi siebie, aby przyjąć Jego miłość. Drodzy radiosłuchacze, nawet jeżeli komuś się życie skomplikowało i nie może sakramentalnie przystąpić ani do sakramentu pojednania, gdzie również następuje przemienienie, ani do Eucharystii, pamiętajcie, nikt nie jest gorszym dzieckiem Jezusa Chrystusa. To fakt, nie mogę dzisiaj przyjąć Komunii Świętej, ale mój Pan, Jezus Chrystus, kocha każdego tak samo i będzie szukać drogi dojścia do mojego serca. Jeżeli będę przychodzić do Niego i będę wołać: Panie, zmiłuj się nade mną, szukaj mnie, bo ja zagubiłem się w moim życiu. Zobaczmy, Jezus pozostawia 99 sprawiedliwych ludzi i szuka tego jednego swojego dziecka, które zagubiło się w swoim życiu. Niech to będzie ogromną dla nas zachętą i zaproszeniem, by trwać w obecności Boga, który ma moc nas przemieniać i ma pragnienie naszej przemiany. I jeszcze skupmy się tylko na jednym zdaniu z dzisiejszej Ewangelii. Oto z obłoku apostołowie słyszą głos Ojca: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. To również ten praktyczny wymiar naszego kroczenia za Jezusem Chrystusem. To jest niejako nakaz Boga Ojca, abyśmy z Jezusa Chrystusa czynili w naszym życiu nieustannie naszego Króla i Pana. Zobaczmy, bo można być ochrzczonym chrześcijaninem i traktować Jezusa Chrystusa jako biznesmena, który ma wypełnić pewne zadania w moim życiu, ma zrealizować jakąś umowę, ale uczniostwo, bycie chrześcijaninem, to bycie uczniem swojego mistrza, uczniem, słuchaczem swojego nauczyciela. Zobaczcie, kto słucha, kogo prosi się o słuchanie albo komu nakazuje się słuchanie? Uczniom w szkole. Uczniowie mają słuchać nauczyciela. Nauczyciel jest dla nich mistrzem. Studenci mają nakazane być na wykładach i słuchać swoich wykładowców, profesorów, po to, aby wzrastali w doświadczeniu, wiedzy, aby stawali się coraz bardziej dojrzałymi w owej nauce, którą studiują. My również dzisiaj przez Boga Ojca jesteśmy mocno zaproszeni, aby słuchać słów Jego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, jedynego Króla i Pana. I zadajmy właśnie sobie to pytanie: kiedy słucham Jezusa? W jakich przestrzeniach mojej codzienności? A może kiedy jeszcze mówię Mu: nie, Jezu, w tym Cię nie będę słuchać. Tutaj pozwól, że ja będę Bogiem dla siebie. W moralności, na przykład seksualnej, nie będę Ciebie słuchać. Tutaj pozwól, że ja sam będę decydować, co jest dobre, a co złe. Będę słuchać Ciebie, kiedy będzie być może wszystko miło i sympatycznie, natomiast nie chcę słuchać na przykład nauczania, które wygłosiłeś na górze. Nie chcę słuchać nauczania dotyczące przebaczenia, relacji do drugiego człowieka, modlitwy za wrogów. Nie, Panie, to jest za trudne. To jest nie dla mnie. Drodzy, w ten sposób ryzykujemy redukcję Jezusa do nie Boga, do, przepraszam za słowo, jakiegoś jednego z wielu nauczycieli, a On chce być wyjątkowym, jedynym. Jeżeli tak będziemy żyć, to nasza przemiana naprawdę będzie dokonywała się w naszym sercu, czego sobie i Wam bardzo serdecznie życzę. To zaproszenie Boga Ojca: słuchajcie Go, mojego Syna umiłowanego, jest również zaproszeniem, abyśmy traktowali całym swoim sercem, całym swoim umysłem Jezusa jako naszego Króla i Pana. A co oznacza podjąć tę decyzję, aby On, Jezus, był moim Panem? Oznacza właśnie podjęcie tej faktycznej decyzji, że On jest jedynym Królem i Panem, że uznaję Go jako Króla i Pana, że On ma całkowite prawo do mnie, że oddaję Mu stery mojego życia, że już nie chcę ja więcej żyć dla siebie, rezygnuję z tego, ale chcę żyć dla Tego, który za mnie umarł i zmartwychwstał. Życzę Wam dobrego, błogosławionego tygodnia i zapraszam na wielką akcję ewangelizacyjną do Szczecina, na Boski Festiwal. Informacje na stronie www.boski-festiwal.pl.
Między niebem a ziemią.